Rozmawiamy dzisiaj o zapobieganiu przemocy w rodzinie, sytuacjom, gdzie cierpią dzieci, gdzie cierpią też dorośli. Łukasz Łagód, Wioski Dziecięce SOS, psycholog. Jeśli dziecko przychodzi smutne do szkoły, ma złamaną rączkę albo nie reaguje na sygnały, to są takie powody, kiedy nauczyciel powinien zwrócić baczną uwagę, przyjrzeć się temu uczniowi. Jako psycholog, co możesz podpowiedzieć takiemu nauczycielowi? Bo to jest człowiek, który, tak jak wspomniałeś, widzi, ma kontakt z dzieckiem codziennie w jakiś taki ciągły sposób przez cały rok szkolny, więc widzi te zmiany, które się tam dzieją. Jakie to są sygnały?
Tak, rzeczywiście. Nauczyciel jest na pierwszej linii frontu. Pedagog, nauczyciel ma ten kontakt ciągły. Ja zawsze podkreślam i też się upewniam w tym przez lata, w tym przekonaniu, że takim podstawowym sygnałem to jest odstępstwo od złotego środka. No my funkcjonując jako ludzie, dzieciaki funkcjonując jako ci troszkę mniejsi ludzie, jak to mówił Korczak, tacy sami, tylko troszkę niżsi, tak? Czasem już tam nastolatkowie i wyżsi. Mamy tendencję do bycia w jakimś środku, w takiej homeostazie się mówi, czy mamy trochę chwil radosnych, mamy trochę chwil smutnych, ale mamy jakiś trend, który nas opisuje, który pokazuje, jak się zachowujemy. I zawsze zwracam uwagę czy nauczycielom, czy pedagogom, czy profesjonalistom, patrz na odchylenie od normy, tak? Bo ty widzisz dziecko często, widzisz je w normie, wiesz, co jest dla niego normalne, wiesz, co dla niego normalnym nie jest. I każda ta odchyłka od normy, to wiadomo, że najpierw to takie pierwsze skojarzenie to że niejku, no dziecko pewnie będzie smutne, nie? To też się spotykam z tym, jak często jestem pytany, jak funkcjonują dzieci w wioskach dziecięcych. No całkowicie normalnie, czasem się śmieją, czasem płaczą, czasem się wkurzą, czasem trzasną drzwiami, czasem się przytulą, tak? Bo też społeczny odbiór jest taki, że dzieci w domach dziecka to pewnie smutne, siedzą, płaczą, mamy jakiś taki obraz dzieci z lat 50. z czarno-białych amerykańskich filmów ze szczebelkowymi łóżkami, prawda?
Byłam u was z mikrofonem, nagrywałam te dzieci, które pływają po morzach, oceanach, same łodzie budują, świetnie się uczą, więc potwierdzam, że to nie jest ten obrazek.
To są normalne dzieciaki, tylko po prostu no coś się wydarzyło w ich rodzinach, że to nie oni byli temu winni, tylko ich rodzice w jakiś sposób nie potrafili zapewnić im tych podstawowych potrzeb. Więc wracając do tego pytania o nauczyciela, na co powinien zwrócić uwagę każdy człowiek, który zna dziecko, który widzi dziecko, właśnie na to odstępstwo od normy. Na to, że nagle to dziecko jest, nie wiem, no, nadaktywne. Podskakuje, rusza się, tak? A wcześniej było wycofane. Na to, że nie wiem, no było dziecko, które było w kontakcie, teraz unika, ucieka wzrokiem, gdzieś tam nie chce rozmawiać, boi się, jeżeli wyjdzie i nas zobaczy, zawraca, tak? Nie chce kontaktu z dorosłymi. To jest taki symptom. Jeżeli dziecko, no jeżeli widzimy jakieś ślady okaleczeń, tak? To jest też taka agresja skierowana do siebie, autoagresja. To też może być sygnał, powinien być, jest sygnał, że trzeba się zainteresować, tak? Ale myślę, że też takie nagłe zmiany zachowania, tak? To, że nagle nam się zmienia to dziecko. Nagle mamy Jasia, który taki był, no, który jest taki inny, nie? To też ciężko złapać, ale myślę, że każda osoba pracująca z dziećmi jest w stanie to zauważyć to odstępstwo od normy i każdy rodzic jest w stanie zobaczyć, że coś z moim dzieckiem jest nie tak, że coś się dzieje, mimo tego, że na pytanie, jak było w szkole, odpowiada fajnie, albo weź się, tak, to w zależności od wieku, to widzimy, że coś się wydarza, że nad czymś myśli, coś przeżywa, coś się zmieniło w zachowaniu, czy jest bardziej opryskliwe, czy jest bardziej wycofane. To wycofanie, to obniżenie nastroju jest nam łatwiej zauważyć. Łatwiej jest nam je połączyć z problemami, bo zwykle no, mamy taką konotację problem, więc smutek, tak? Ale właśnie ta powiedziałbym, zachowanie maniakalne, tak? Czyli rzeczywiście ten nastrój jest podniesiony, tak? Jest jakiś tam, jesteśmy hiperaktywni, hiper pobudzeni, śmieszni, wspaniali, nagle jesteśmy duszą towarzystwa, a byliśmy wycofani. To jest taki sam sygnał, że coś w życiu dziecka, coś w życiu w ogóle człowieka zmieniło się. Coś, czym powinniśmy się zainteresować. I właśnie im bardziej nagła ta zmiana, tym bardziej powinna nas ona niepokoić, tym bardziej powinna ona nas wieść do tego, żeby zareagować, żeby zapytać, żeby trochę pomóc, tak? Żeby zapytać, co tam u ciebie.
To dziecko będzie odpowiadać inaczej. Ono nie do końca jest wyedukowane. Może to jest dobre określenie, jakie są jego granice bezpieczeństwa. Tu też nawiązuję do reportażu SMS-y do uczennicy. Zawsze, jeśli państwo chcą, mogą państwo znaleźć w internecie. Żeby uświadomić dzieciom, czym jest molestowanie seksualne, przyjechała cała ekipa od Rzecznika Praw Dziecka i powiedziano im, gdzie są granice bezpieczeństwa, czego nie wolno robić, gdzie są takie granice, które powinni zgłosić dorosłym, jak to nazwać. Dziecko nie do końca ma świadomość swoich praw, tego, że dorosły postępuje w niewłaściwy sposób. Dzieci bezinteresownie i bezgranicznie kochają swoich rodziców, swoich opiekunów, swoich nauczycieli, bo uważają, że tak powinno być, a czasem w sytuacjach, kiedy nawet dzieje się źle. Więc jak pytać dziecko, żeby powiedziało?
Ojej, to też takie pytanie, które myślę, że moglibyśmy poświęcić kilkanaście ładnych programów i kilkanaście ładnych konferencji naukowych. Ale rzeczywiście jest tak, że dzieci zakładają, rodzimy się z czystą kartą, dzieci zakładają, mają przekonanie, że dorosły jest dobry, że dorosły działa na ich korzyść. Tak? No to jest kwestia edukacji. Cały czas to, o czym mówisz, o swoim reportażu, o tych o działaniach ludzi z ekipy Rzecznika Praw Dziecka, my to też robimy. Tak? Pracujemy z dzieciakami w okolicy praw dziecka. One wiedzą, są wszelkiego rodzaju, nie tylko poważne warsztaty, ale to jest przypominane przez wychowawców, pracowników dedykowanych do pracy z dzieciakami w placówkach wsparcia dziennego, w świetlicach, które prowadzimy. To jest też realizowane w formie konkursów, jakichś zabawnych rzeczy, nie wiem, mamy na przykład dzień takiego prawa i sobie o tym rozmawiamy. Próbujemy też się w to jakoś włączyć, zaangażować ich. A jak rozmawiać z dziećmi? Na pewno nie tworząc jakichś, nie wiem, strasznych bajek. Dzieci rozumieją, tak? Na pewno na takim poziomie, który jest bezpieczny dla nich, który jest zrozumiały dla nich. Nie wiem, no nie wyobrażam sobie z czterolatkiem rozmawiania o molestowaniu seksualnym w stylu, że mówię o współżyciu, że nikt tam nie powinien dokonywać takich, a takich czynów, w sensie, że tutaj jeśli ktoś twoje narządy płciowe dotyka, to jest źle. Nie. Mówię, że są pewne strefy, które możesz pokazać, są pewne rzeczy, które pokazujesz mamie, tacie, ewentualnie lekarzowi, na pewno nikomu obcemu, na pewno nie innym dzieciom, tak? Myślę, że każdy gdzieś tam w pewnym momencie przechodzi przez taką rozmowę z dzieciakami, aczkolwiek też zakładam tutaj tą wystarczającą dobrość rodzica, tak? Dobroć rodzica, bo często to, i to jest najbardziej traumatyzujące i najbardziej bolesne, i też najczęstsze, tak, że to właśnie ci najbliżsi zadają najgorsze rany, rany, które zostają na całe życie. Ale tak samo edukować należy właśnie w szkole, właśnie w placówce wsparcia dziennego. Jestem wielkim orędownikiem placówek wsparcia dziennego w każdej gminie. Czyli mówię, ja nazywam to ładnie ustawowo placówkę wsparcia dziennego, ale to świetlica, po prostu świetlica, do której dzieciaki mogą przyjść po szkole, która najlepiej, żeby nie była w szkole, żeby była poza szkołą, żeby to było właśnie takie miejsce, gdzie można się spotkać, odrobić lekcje, ale też miejsce do takiej naturalnej współpracy z rodzicami, bo to miejsce, gdzie można zrobić warsztat w stylu szkoła dla rodziców, gdzie możemy tych rodziców pouczyć, jak być jeszcze lepszym rodzicem, nie? Gdzie coś tam możemy też pomóc, możemy zainteresować, możemy polepić chociażby z plasteliny, tak jak mówiłaś. I dzisiejszy też głos z konferencji mam taki, że to właśnie była siła dla tych rodziców, że rzeczywiście jeśli się już umówiłam z moim dzieckiem, że pójdę z nim, z nią lepić te garnuszki z gliny, no to nie ma przeproś jak w domu, że a dzisiaj to nie mogę, bo nie wiem, no bo ziemniaki trzeba zasadzić, czy zboże zebrać, tylko rzeczywiście idę, wywiązuję się z tej umowy, no bo obiecałem, tak, no bo też nigdy w zasadzie nie miałem takiej możliwości porobienia tego z moim ojcem, z moją mamą i to nam się bardzo dobrze sprawdza. Też taka właśnie edukacja poprzez pokazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z rodzicami. A co też robimy, co robimy często i jak my możemy wszyscy rozmawiać z dzieciom, no z dziećmi, bo trzeba zacząć od tych własnych, tak? Bo to są takie tematy, które też powinniśmy zaczynać od własnych dzieci. I pokazywać przede wszystkim takie zaufanie, tak? Takie, że bezgraniczną miłość, to się mówi bezwarunkową miłość, tak? Że ja kocham ciebie, mogę nie akceptować twoich zachowań, bo to jest coś, co możecie państwo dać najlepszego swoim dzieciakom, to jest właśnie poczucie własnej wartości, bo jeżeli wyposażymy dziecko w ugruntowane poczucie własnej wartości, to ono będzie w stanie odróżnić dobro od zła. Jeśli będzie w stanie odróżnić dobro od zła, to wie, że pewien dotyk jest okej, a pewien dotyk jest nie okej. Że to, że kolega przyszedł ze złamaną rączką, też jest nie okej. I to dziecko może powiedzieć, ja to widzę, widzę, dostrzegłem, usłyszałem, będę reagował, tak? No bo to im dalej idę w las, im dalej idę w swoją praktykę zawodową, widzę, że poczucie własnej wartości jest kluczem.
Jeżeli dziecko nie umie nazwać, a nawet doświadczając przemocy notorycznie, nawet nie wie, że to jest coś niewłaściwego, bo po prostu nie zna niczego innego, do takiego dziecka też można podejść i zapytać, co czuje, czy czuje się z tym dobrze, czy czuje się z tym źle, na przykład jako sąsiad, jako sąsiadka.
Tak, należy zareagować. Tak, ja powiedziałem, że to milion razy powtórzę. Przepraszam, bardzo ale dobrze. Muszę to powtarzać. Czuję wewnętrzną potrzebę i też taką mam refleksję i też myślę, że może trochę państwu plecaczek zdejmę z ramion. Są ludzie, którzy później będą rozmawiać. Tak? Ja wspominałem też o pierwszej pomocy psychologicznej, której może udzielić każdy. Czyli każdy powinien, to jest obowiązek moralny, jeszcze prawnego obowiązku udzielania pierwszej pomocy psychologicznej nie ma. Być może kiedyś będzie, tak? Jak każdy z nas ma prawny obowiązek udzielenia pomocy przedmedycznej, pierwszej pomocy tak zwanej, to państwa zadaniem jest proste, tak? Zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Widzę, że ktoś to dziecko, nie wiem, szarpie, bije, widzę jakieś blizny, widzę, no, że jest pokrzywdzone, więc ja mam obowiązek zareagowania, zabezpieczenia tego, żeby nie dostawał krzywdy. To może być po prostu zgłoszenie tego, tak? Mamy to, możemy...
po prostu musi być.
Musi być, nie, no to mówię po prostu o formach, tak? Musimy zareagować, tu nie ma żadnej kwestii. Ale możemy zadzwonić na 112, możemy dokonać anonimowego zgłoszenia, jeśli nie jesteśmy chętni do występowania z personaliów. Jeśli ktoś z państwa obawia się tego, powtarzam, może zgłosić to anonimowo, jako dane zostaną zanonimizowane. Takiego zgłoszenia można dokonać też na telefonach zaufania dla dzieci i młodzieży. Można tam zadzwonić też, jeśli państwo macie wątpliwości. Zawsze czeka wykwalifikowana ekipa, która później takie zgłoszenie przejmie. To nie jest tak, że jeżeli my zgłaszamy, to musimy później udzielić profesjonalnej pomocy temu dziecku. My musimy zareagować, po prostu włączyć system. Bo system, czy on jest lepszy, czy on jest gorszy, jeśli system nie zobaczy takiego dziecka, to nie jest w stanie zareagować. Tak? I tutaj można... Bo każdy z nas ma jakieś swoje poglądy polityczne, światopogląd, może mieć różną ocenę tego, tych części składowych systemu, nie wiem, no tych wszystkich instytucji, które pracują na rzecz dziecka, rodziny, bo być może mamy jakieś swoje mniejsze, mniej lub bardziej dobre doświadczenia z tymi instytucjami, to tak naprawdę jeśli nawet najlepszy system będziemy mieli opieki nad dziećmi w Polsce, to żaden ten system nie będzie funkcjonował tak jak nasz system wizyjny teraz, że na ciebie patrzy jedna kamera, na mnie patrzy druga kamera. Nie chciałbym do tego, żeby doszło do tego, żeby na każdego z nas patrzyła kamera. I tak samo ten system może...
Patrzy
na pewno, no każdy ma smartfona, więc kamera patrzy. Ten system nie zareaguje, jeśli nie zobaczy. Ten system nie zareaguje, jeśli nie usłyszy. Ja uważam, że mamy naprawdę, pracując w sieciach, bo my jesteśmy też sieciowani jako organizacja SOS Wioski Dziecięce, to nie jest tylko polski pomysł. To jest pomysł, który przyszedł z Austrii. Ten pomysł funkcjonuje w 137 krajach na świecie. My też jako organizacja, która jest samofinansująca się, wspieramy kraje afrykańskie, Zimbabwe i Kamerun. I są kraje, gdzie rzeczywiście wszyscy by chcieli doprowadzić do tego, żeby mieć system wsparcia rodziny, dziecka i rodziny taki, jak funkcjonuje w Polsce. Bo takowego nie ma.
Aspirujemy do innych.
A my aspirujemy do innych, idziemy jeszcze wyżej i to jest całkiem okej, nie? Bo to też takie...
Będziemy rozmawiać o tych takich systemach, do których my dążymy, bo są lepsze rozwiązania.
No na pewno są rozwiązania, które mogą jeszcze poprawić jakość opieki, więc warto je zastosować.
Będziemy o tym rozmawiać w kolejnej godzinie Licencji na Życie.